odpłać ciosem za cios, pogardą za pogardę, śmiercią za śmierć, a odpłać z potężnym procentem, oko za oko, ząb za ząb, w czwór na szup, po stokroć. Anton Szandor Lawei, Biblia szatana. Rozdział 17.
W samą porę,
powiedział ponuro Franz Torquil.
Zdążyłeś, wiedźminie, rychtyk na widowisko. Zaraz się zacznie.
Leżał na łóżku na wznak, blady jak bielona ściana, z włosami mokrymi od potu i przyklejonymi do czoła. Miał na sobie wyłącznie zgrzebną lnianą koszulę, która Geraltowi od razu skojarzyła się ze śmiertelną. Lewe udo, od pachwiny aż po kolano, spowijał przesiąknięty krwią bandaż. Po środku izby ustawiono stół, nakryto prześcieradłem. Niski typek w czarnym kaftanie bez rękawów wykładał na stół narzędzia, po kolei jedno po drugim. Noże, kleszcze, dłuta, piły.
Jednego mi żal,
zgrzytnął zębami Torquil,
że ich dopaść nie zdołałem, skurwysynów. Ach, wola bogów, niepisane mi było i już nie będzie.
Co się stało?
A to samo, psia krew, co w cisach, rogowiźnie, sośnicy. Tyle, że nietypowo, na samym skraju puszczy i nie na polanie, ale na gościńcu. Naskoczyli na podróżnych, troje zabili, dwoje dzieci porwali. Trzeba trafu, żem był z oddziałem w pobliżu. Od razu poszliśmy w pościg. Wnet goniliśmy na oko dwóch drabów wielkich jak byki, jednego pokracznego garbusa. I tenże garbus z kuszy do mnie wygarnął.
Konstabl zaciął zęby. Krótkim gestem wskazał na zabandażowane udo.
Rozkazałem moim, by mnie zostawili i tamtych gonili. Nie posłuchały psie juchy. I skutek taki, że uszli. A ja, co z tego, że zratowali, kiedy mi ninie nogę urżną? Wolej by mi było, kurwa, skapieć tam, ale jeszcze tamtych fikających nogami na stryczkach zobaczyć, nim by mi oczy zgasły. Nie usłuchały rozkazu huncfoty. Teraz siedzą tam, wstydzą się.
Podwładni konstabla faktycznie, jak jeden mąż, z nieszczególnymi minami, okupowali ławę pod ścianą. Towarzyszyła im nijak do towarzystwa nieprzystająca, pomarszczona staruszka w kompletnie nielicującym z siwizną wianku na głowie.
Możemy zaczynać?
Powiedział typek w czarnym kaftanie.
Pacjenta na stół, przywiązać mocno pasami, niechaj postronnie opuszczą izbę.
Niech zostaną,
warknął Torquil.
Niech wiem, że patrzą. Będzie mi wstyd krzyczeć.
Zaraz.
Geralt wyprostował się.
Kto rzekł, że amputacja jest konieczna?
Jan tak orzekł.
Czarny typek też się wyprostował, ale by spojrzeć Geraltowi w twarz, i tak musiał mocno zadzierać głowę.
Jan jest Messer Lupi, Leibmedic Bailifa z Gors Velen, specjalnie przysłany. Badaniem stwierdziłem, że rana zakażona. Nogę mus odjąć. Innego ratunku nie ma.
Ile bierzesz za zabieg?
Koron 20.
Masz tu 30.
Geralt wysupłał z mieszka 30-koronówki.
Zbierz instrumenty, pakuj się. Wracaj do Bailifa. Gdyby pytał, to pacjentowi ma się ku lepszemu.
Ale zaprotestować muszę!
Pakuj się i wracaj. Którego z tych słów nie rozumiesz? A ty, babko, sama tu. Odwiń bandaż.
On.
Staruszka wskazała Leibmedyka.
Zabronił mi rannego tykać. Że niby zna chorka i wiedźma. Groził, że doniesie na mnie.
Olej go. On zresztą właśnie wychodzi.
Babka, w której Geralt od razu poznał zielarkę, posłuchała. Odwijała bandaż ostrożnie, mimo tego Torquil kręcił głową, posykiwał i stękał.
Geralt!
Stęknął.
Co ty kombinujesz? Mówił medykus, że ratunku nie ma. Lepiej nogę stracić niż życie.
Gówno prawda. Wcale nie lepiej. A teraz się zamknij.
Rana wyglądała paskudnie, ale Geralt widywał gorsze. wyjął z sakwy puzdro z eliksirami. Messer Lupi, już spakowany, przyglądał się, kręcił głową.
Na nic tu dekokty?
Orzekł.
Na nic łżemagia i znachorskie sztuczki. Szarlataneria i tyle. Jako medyk zaprotestować muszę!
Geralt odwrócił się, spojrzał. Medyk wyszedł. Pośpiesznie. Potknął się w progu.
Czterech do mnie.
Wiedźmin odkorkował flakonik.
Przytrzymajcie go. Zaciśnij zęby, Franz.
Wylany na ranę eliksir spienił się silnie. Konstabl stęknął rozdzierająco. Geralt odczekał chwilę, wylał drugi eliksir. Ten drugi też się pienił, a do tego syczał i dymił. Thorkild zakrzyczał, zaszamotał głową, wyprężył się, przewrócił oczami i zemdlał. Staruszka wydobyła z tobołka łagiewkę, wybrała stamtąd przygarść zielonej mazi, grubą warstwą nałożyła na kawał złożonego płótna, przykryła ranę.
Żywokost,
odgadł Geralt.
Okład z żywokostu, arniki i nagietka. Dobrze, babulu. Bardzo dobrze. Przydałby się też dziurawiec, kora dębu.
Widzi tego.
Przerwała babka, nie unosząc głowy znad nogi konstabla.
Zielarstwo będzie mnie uczył. Ja, synku, leczyłam tymi ziołami już wtedy, kiedyś ty jeszcze obrzygiwał nianie kaszką z mleczkiem. A wy, drągale, odstąpcie, bo mi światło zasłaniacie i cofniecie. Niemożebnie. Zmieniać trzeba. Onuce, zmieniać. Co jakiś czas. Poszli precz z izby. No do kogo mówię?
Nogę trzeba będzie unieruchomić. Włożyć w długie łupki.
Nie ucz mnie. Mówiłam. I sam też na dwór się wynoś. Czegoś tu jeszcze stoisz? Na co czekasz? Na podzięki? Żeś wielkodusznie swe magiczne, wiedźmińskie leki poświęcił? Na obietnicę, że on ci tego póki życia nie zapomni?
Chcę go o coś spytać.
Zaprzysiąż, Geralt.
Zupełnie nieoczekiwanie odezwał się Franz Thorkill.
Że ich dopadniesz. Że im nie darujesz.
Dam mu coś na sen i gorączkę, bo bredzi. A ty, wiedźminie, wyjdź, poczekaj przed chałupą.
Nie czekał długo. Babka wyszła, podciągnęła kieckę, poprawiła przekrzywiony wianek, usiadła obok na przyzbie, potarła stopą o stopę. Miała niezwykle małe.
Śpi.
Oznajmiła.
I chyba wyżyje, jeśli nic złego się nie wda. Kość mu się zrośnie. Ocaliłeś mu girę wiedźmińskimi czarami. Kulawym to na zawsze zostanie i na koń. Wiedźmi się już nie siędzie nigdy. Ale co, dwie nogi, to nie jedna.
Sięgnęła za pazuchę pod haftowany serdak, przez co jeszcze silniej zapachniała ziołami. Wyciągnęła drewniane puzdereczko. Otworzyła je. Po chwili wahania podsunęła Geraltowi.
Wciągniesz?
Nie, dziękuję. Nie używam fistechu.
No, ja zaś...
Zielarka wciągnęła narkotyk do nosa, najpierw do jednej, potem drugiej dziurki.
Ja zaś, owszem, od czasu do czasu kurewsko dobrze robi. Na jasność umysłu, na długowieczność i urodę. Popatrz, ino na mnie.
Popatrzył.
Za wiedźmiński lek dla Franza.
Babka przetarła łzawiące oko, pociągnęła nosem.
Dziękuję ci. Nie zapomnę. Wiem, że zazdrośni on ich waszych dekoktów strzeżecie. A tyś mu ich użyczył bez namysłu. Choć przecie przez to dla ciebie samego może w potrzebie zabraknąć. No, nie strach?
Strach.
Odwróciła głowę profilem. Samej rzeczy musiała być niegdyś piękną niewiastą. Ale kurewsko dawno.
No a teraz?
Odwróciła się.
Gadaj. O coś Fransa pytać chciał.
Nieważne, śpi, a mnie czas w drogę.
Zadaj.
Góra Cremora.
No było tak od razu. No co chcesz wiedzieć o tej górze?
Chałupa stała dość daleko za wsią, pod samą ścianą boru. Las zaczynał się tuż za ogrodzeniem sadu, pełnego drzewek ciężkich od jabłek. Reszta nie wykraczała poza wiejską klasykę. Stodoła, szopa, kurnik, kilka uli, warzywnik, kupa nawozu. Z komina sączyła się smuszka jasnego i mile pachnącego dymu. Uwijające się przy opłotkach perliczki dostrzegły go pierwsze. Zaalarmowały okolice piekielnym jazgotem. Kręcące się po podwórku dzieciaki, trójka, pomknęły w stronę chaty. W drzwiach pojawiła się kobieta. Wysoka, jasnowłosa, w zapasce na zgrzebnej kiecce. Podjechał bliżej, zsiadł z konia.
Powitać.
Powitał.
Gospodarz w domu?
Dzieciaki, dziewczynki co do jednej, uczepiły się maminej kiecki i zapaski. Niewiasta patrzyła na Wiedźmina, we wzroku jej próżno szukałbyś sympatii. Nie dziwota. Dobrze widziała rękojeść miecza nad ramieniem Wiedźmina, medalion na szyi, srebrne ćwieki na rękawicach, których Wiedźmin bynajmniej nie krył, wręcz je demonstrował.
Gospodarz!
Powtórzył.
Oto Dusard, znaczy się, mam doń interes.
Jaki?
Osobisty. Zastałem.
Wpatrywała się milcząc, lekko przekrzywiwszy głowę. Była, jak ocenił, urody w typie rustykalnym, czyli lat liczyć sobie mogła między 25 a 45. Precyzyjniejsza ewaluacja, jak w przypadku większości mieszkanek wsi, nie była możliwa.
Zastałem.
Nie ma.
Wtedy zaczekam.
Zarzucił wodze klaczy na żerdź.
Aż wróci.
To może długo być.
Wytrzymam jakoś. Choć po prawdzie wolałbym w izbie niż pod płotem.
Niewiasta przez chwilę mierzyła go wzrokiem, jego i jego medalion.
Gość w dom.
Wyrzekła wreszcie.
Zapraszam.
Zaproszenie przyjmuję.
Odpowiedział zwyczajową formułką.
Prawu gościny nie uchybię.
Nie uchybisz?
Powtórzyła przeciągle.
Ale miecz nosisz.
Taka profesja.
Miecze kaleczą. I zabijają.
Życie też. Jak w końcu będzie z tym zaproszeniem?
Prosim, do izby.
Wchodziło się, jak zwykle do takich sadyb, przez sień ciemną i zagraconą. Sama izba okazała się dość przestronną, jasną i czystą. Ściany tylko w pobliżu kuchni i komina nosiły ślady kopcia. Wszędzie indziej cieszyły bielą i kolorowymi makatkami. Wszędzie wisiały też różne domowe utensylia, pęki ziół, warkocze czosnku, wianki, papryki. Tkana zasłona odgradzała izbę od komory. Pachniało kuchnią, znaczy się kapustą.
No prosim siadać.
Gospodyni wciąż stała, mnąc zapaskę. Dzieci przycupnęły koło pieca na niskiej ławie. Medalion na szyi Geralta drgał silnie i nieustannie. Trzepotał pod koszulą jak schwytany ptak.
Ten miecz!
Odezwała się kobieta, podchodząc do kuchni.
Było w sieni ostawić. Nie obycaj nie to z orężem za stół siadać. Jeno zbóje tak czynią. Tyś zbój?
Dobrze wiesz, kim jestem.
Uciął.
A miecz zostanie tam, gdzie jest. Celem przypominania.
O czym?
O tym, że pochopne działania miewają groźne konsekwencje.
Tu nigdzie broni nijakiej nie masz. Tedy...
Dobra, dobra.
Przerwał obcesowo.
Nie czarujmy się, pani gospodyni. Chłopska chata i obejście to arsenał. Nie jeden już padł od motyki, że o cepach i widłach nie wspomnę. Słyszałem o jednym zabitym bijakiem od maselnicy. Wszystkim można wyrządzić krzywdę, jeśli się chce lub musi. Jeśli my już przy tym, to zostaw w spokoju ten garnek z ukropem i odsuń się od kuchni.
Nicem nie zamiarowała!
Wyrzekła prędko kobieta, kłamiąc w sposób oczywisty.
A tam nie ukrop, ino barszcz! Ugościć chciałam.
Dziękuję, ale mnie głodny. Więc garnka nie tykaj i odejdź od pieca. Siądź tam, przy dzieciach. I grzecznie poczekamy na gospodarza.
Siedzieli w ciszy, przerywanej jeno bzyczeniem much. Medalion drgał.
W piecu saganek z kapustą dochodzi.
Przerwała ciężkie milczenie niewiasta.
Wyjąć trza, przemieszać, bo się przypali.
Ona.
Geralt wskazał na najmniejszą z dziewczynek.
Niech to zrobi.
Dziewczynka wstała powoli, łypiąc na niego spod połowej grzywki. Ujęła widełki na długim trzonku, schyliła się ku drzwiczkom pieca i nagle skoczyła na Geralta jak kocica. Zamierzała widełkami przygwoździć mu szyję do ściany, ale uchylił się, szarpnął trzonek, obalił ją na polepę. Zaczęła się zmieniać, nim jeszcze upadła. Niewiasta i dwie pozostałe już się zmienić zdążyły. Na wiedźmina leciały w skoku trzy wilki, szara wilczyca i dwa wilczątka z przekrwionymi ślepiami i wyszczerzonymi kłami. W skoku rozdzieliły się iście po wilczemu, atakując ze wszystkich stron. Uskoczył. Na wilczyce pchnął ławę, wilczątka odtrącił czasami pięści w nabijanych srebrem rękawicach. Zaskowyczały, przypadły do ziemi, szczerząc kły. Wilczyca zawyła dziko, skoczyła znowu.
Nie! Edwina, nie!
Zwaliła się na niego, przygniatając do ściany, ale już w ludzkiej postaci. Odmienione dziewczynki pierzchnęły, natychmiast kucnęły przy piecu. Niewiasta została, klęcząc u jego kolan, patrząc zawstydzonym wzrokiem. Nie wiedział, czy wstydzi się ataku, czy tego, że się nie powiódł.
Edwina! Jakże to?
Zagrzmiał, biorąc się pod boki, brodaty mężczyzna słusznego wzrostu.
Cóżeś ty?
Powiedźmin!
Parsknęła niewiasta wciąż na klęczkach.
Zbój z mieczem! Po ciebie przyszedł morderca krwiących nie!
Milcz, kobieto, ja go znam! Wybaczcie, panie Geralcie! Nic wam nie jest? Wybaczcie! Nie wiedziała! Myślała, że skoro wiedźmin...
Urwał, spojrzał niespokojnie. Niewiasta i dziewczynki skupiły się przy piecu. Geralt przysiągłby, że słyszy ciche warczenie.
Nic się nie stało.
Powiedział.
Nie mam żalu. Ale zjawiłeś się w samą porę. Ani o moment nie za wcześnie.
Wiem.
Brodacz wzdrygnął się zauważalnie.
Wiem, panie Geralcie. Siadajcie, siadajcie za stół. Edwina! Piwa podaj.
Nie. Wyjdźmy, Dusard. Na słowo.
Po środku podwórza siedział bury kot. Na widok wiedźmina pierzchnął w okamgnieniu i skrył się w pokrzywach.
Nie chcę stresować ci żony ani straszyć dzieci,
oświadczył Geralt.
Nadto mam sprawę, o której wolałbym w cztery oczy. Chodzi, widzisz, o pewną przysługę.
Co tylko zechcecie.
Wyprostował się brodacz.
Ino, rzeknijcie. Każde wasze życzenie spełnię, jeśli tylko w mej mocy. Dług mam wobec was. Wielki dług. Dzięki wam, że wychodzę po świecie. Boście mnie wą czas oszczędzili. Wam zawdzięczam.
Nie mnie, sobie. Temu, że nawet w wilczej postaci pozostawałeś człowiekiem i nigdy nikomu nie wyrządziłeś krzywdy.
Nie wyrządziłem. Prawda jest. I co mi to dało? Sąsiedzi podejrzeń nabrawszy, zaraz mi wiedźmina na kark ściągnęli, choć biedacy ciułali grosz do grosza, by móc was na mnie wynająć.
Myślałem nad tym,
przyznał Geralt.
Zwrócić im pieniądze. Ale to mogłoby wzbudzić podejrzenia. Zagwarantowałem im wiedźmińskim słowem, że zdjąłem z ciebie wilkołaczy urok i w pełni wyleczyłem z lykantropii. Że teraz jesteś najnormalniejszy w świecie. Taki wyczyn musi kosztować. Jeśli ludzie za coś płacą, to w to wierzą. Co opłacone, to staje się prawdziwe i legalne. Im drożej, tym bardziej.
Aż ciarki chodzą, gdy tamten dzień wspomnę.
Dusart pobladł mimo opalenizny.
Ledwiem wtedy nie umarł ze strachu, gdym was za srebrną klingą widział. Myślałem, ostatnia moja godzina wybiła. Mało to się słyszało opowieści? O wiedźminach, mordercach, w krwi i męce się lubujących, wyście pokazało się człowiek prawy i dobry.
Nie przesadzajmy. Ale mojej rady posłuchałeś. Wyniosłeś się z Guames.
Musiałem.
Rzekł ponuro Dusart.
Guames niby uwierzyli, żem odczarowany, ale mieliście rację. Były wilkołak też nie ma wśród ludzi lekko. Wyszło na wasze. To, kim się było, U ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest. Mus był się stamtąd wynosić. Wędrować w obce okolice, gdzie nikt mnie nie znał. Tułałem się. Tułałem, aż wreszcie. Tu trafiłem. I tu Edwinę poznałem.
Rzadko się zdarza.
Pokręcił głową Geralt.
By dwoje teriantropów złączyło się w parę. Jeszcze rzadsze bywa potomstwo z takich związków. A, szczęściarz z ciebie, Dusart.
A żebyście wiedzieli.
Wyszczerzył zęby wilkołak.
Dzieciaki jak z obrazka rosną na piękne panny. A z Edwiną to my się jak w kurcumaku dobrali. Z nią mi być pokres dni.
Poznała we mnie Wiedźmina od razu. I od razu gotowa była do obrony. Wrzącym barszczem, nie uwierzysz, miała zamiar mnie potraktować. Pewnie i ona nasłuchała się wilkołaczych bajek o krwiożerczych wiedźminach w męce się lubujących.
Wybaczcie, panie Geralcie, a owego barszczu wnet pokosztuję. Edwina wyborny barszcz waży.
Może lepiej.
Wiedźmin pokręcił głową.
Bym się nie narzucał. Dzieci straszyć nie chcę, tym bardziej twojej małżonki denerwować. Dla niej wciąż jestem zbój z mieczem. Trudno oczekiwać, by tak od razu się do mnie przekonała. Powiedziała, że krwią cuchnę. W przenośni, jak rozumiem.
Nie bardzo. Bez urazy, panie Wiedźminie, ale jedzie od was krwią okrutnie.
Ale ja nie miałem kontaktu z krwią od...
Od jakichś 2 tygodni, bym powiedział.
Dokończył wilkołak.
To krzepnąca krew, martwa krew. Dotykaliście kogoś pokrwawionego. Jest i wcześniejsza krew. Sprzed miesiąca zimna krew. Krew gada. O, sami też krwawiliście z rany. Żywą krwią.
Jestem pełen podziwu.
My, wilkołaki.
Dusart wyprostował się dumnie.
Ziebko czulsze od ludzkiego mamy powonienie.
Wiem.
Uśmiechnął się Geralt.
Wiem, że wilkołaczy zmysł węchu to istny cud przyrody. Dlatego to właśnie do ciebie przychodzę prosić o przysługę.